Z Ewangelii według świętego Mateusza. Jezus powiedział: biada wam, uczeni w piśmie i faryzeusze obłudnicy, bo zamykacie Królestwo Niebieskie przed ludźmi. Wy sami nie wchodzicie i nie pozwalacie wejść tym, którzy do Niego idą. Biada wam, uczeni w piśmie i faryzeusze obłudnicy, bo obchodzicie morze i ziemię, żeby pozyskać jednego współwyznawcę, a gdy się nim stanie, czynicie go dwakroć bardziej winnym piekła niż wy sami. Biada wam, przewodnicy ślepi, którzy mówicie: kto by przysiągł na przybytek, to nic nie znaczy. Lecz kto by przysiągł na złoto przybytku, ten jest związany przysięgą. Głupi i ślepi. Co bowiem jest ważniejsze, złoto czy przybytek, który uświęca złoto? Dalej. Kto by przysiągł na ołtarz, to nic nie znaczy. Lecz kto by przysiągł na ofiarę, która jest na nim, ten jest związany przysięgą. Ślepi. Cóż bowiem jest ważniejsze, ofiara czy ołtarz, który oświęca ofiarę? Kto więc przysięga na ołtarz, przysięga na niego i na wszystko, co na nim leży. A kto przysięga na przybytek, przysięga na niego i na tego, który w nim mieszka. A kto przysięga na niebo, przysięga na tron Boży i na tego, który na nim zasiada. Biada wam, uczeni w piśmie i faryzeusze obłudnicy. Dajecie dziesięcinę z mięty, kopru, kminku, lecz pomijacie to, co najważniejsze w prawie – sprawiedliwość, miłosierdzie i wiarę. To zaś należało czynić i tamtego nie upuszczać. Przewodnicy ślepi, którzy przecedzacie komara, a połykacie wielbłąda. Biada wam, uczeni w piśmie i faryzeusze obłudnicy, bo dbacie o czystość zewnętrznej strony kubka i misy, a wewnątrz pełne są zdzierstwa i niepowściągliwości. Faryzeuszu ślepy, oczyść najpierw wnętrze kubka, żeby i zewnętrzna jego strona stała się czysta. Biada wam, uczeni w piśmie i faryzeusze obłudnicy, bo podobni jesteście do grobów pobieranych, które z zewnątrz wyglądają pięknie, lecz wewnątrz pełne są kości trupich i wszelkiego plugastwa. Tak i wy z zewnątrz wydajecie się ludziom sprawiedliwi, lecz wewnątrz pełni jesteście obłudy i nieprawości. Biada wam, uczeni w piśmie i faryzeusze obłudnicy, bo budujecie groby prorokom i zdobicie grobowce sprawiedliwych i mówicie: gdybyśmy żyli za czasów przodków, nie bylibyśmy ich wspólnikami w zabójstwie proroków. Przez to sami przyznajecie, że jesteście potomkami tych, którzy mordowali proroków. Dopełnijcie i wy miary waszych przodków. Węże, plemię żmijowe, jak wy możecie ujść potępienia w piekle? Dlatego oto ja posyłam do was proroków, mędrców i uczonych. Jednym z nich zabijecie i ukrzyżujecie. Innych będziecie biczować w synagogach i przepędzać z miasta do miasta. Tak spadnie na was wszystka krew niewinna przelana na krzyżu, począwszy od krwi Abla Sprawiedliwego, aż do krwi Zachariasza, syna Barachiasza, którego zamordowaliście między przybytkiem a ołtarzem. Zaprawdę powiadam wam, przyjdzie to wszystko na to pokolenie. Jeruzalem, Jeruzalem. Ty zabijasz proroków i kamienujesz tych, którzy do ciebie są posłani. Ile razy chciałem zgromadzić twoje dzieci, jak ptak swoje pisklęta zbiera pod skrzydła, a nie chcieliście. Oto wasz dom zostanie wam pusty, albowiem powiadam wam, nie ujrzycie mnie odtąd, aż powiecie: błogosławiony, który przychodzi w imię Pańskie. W niedzielny poranek w audycji Głos na Pustyni serdecznie wita się z państwem ksiądz Mariusz Rosik. Proszę państwa, bardzo długie są zarzuty, które Jezus stawia uczonym w piśmie i faryzeuszom. Największy z nich dotyczy zamykania Królestwa Niebieskiego przed ludźmi. Jezus stwierdza, że duchowi przywódcy Izraela sami nie wchodzą do Królestwa Bożego i zamykają wejście tym, którzy mogą tam wejść. Krytyka spotyka ich także za apostolską gorliwość. Niektórzy faryzeusze bowiem, poszukując choćby jednego prozelitę, którego pozyskać by chcieli dla swojej wiary, gotowi są do największych ofiar. W swojej misjonarskiej działalności faryzeuszów często nie chodziło jednak o pozyskanie dla wiary nowego wyznawcy, aby został zbawiony. Chodziło raczej o rozszerzenie faryzejskich wpływów również na inne narody, narody pogańskie. Jezus odwołuje się także do praktyki przysięgania. Z pewną dozą ironii omawia zwyczaje związane z przysięganiem panujące w Palestynie I wieku. Wielu przysięgało, podpierając się autorytetem świątyni i ołtarza, a przez to pośrednio autorytetem samego Boga. A krzywo przysięstwo karane było śmiercią, gdy w przysiędze pojawiało się Boże imię. Jezus odwołuje się także do tego zwyczaju przysięgania, sięgając po ironię. Przysięga była bowiem uroczystym zapewnieniem o prawdziwości wypowiadanych słów. Zawierać miała nie tylko gwarancję mówienia prawdy, ale była równoznaczna z gotowością poniesienia kary, gdyby okazała się fałszywa. Teksty Starego Testamentu wielokrotnie potwierdzają zwyczaj składania przysiąg. Ba, również sam Bóg potwierdza swoje słowo przysięgą. Niejednokrotnie używa formuły w prorockich wypowiedziach. Na moje życie, mówi Pan. Właśnie na przysiędze zawartej pomiędzy Jahwe a jego ludem zasadza się idea przymierza. Kiedy Izraelita składał przysięgę, jego poręczycielem mógł być sam Bóg. Przysięga jest więc swoistym wyznaniem wiary w Boga. Wielu proroków gromiło fałszywe przysięgi. Wystarczy wspomnieć Jeremiasza. Aby uniknąć wypowiadania imienia Bożego, Izraelici czasów Jezusa zwykli przysięgać na miejsce, mając na myśli świątynię, albo na imię, mając na myśli imię Boga. Niekiedy również wypowiadano zastępcze imię Adonai. Czasem stosowano formułę zaklinam cię na Boga żywego. Niekiedy ten, który składał przysięgę, podnosił prawą rękę ku górze, wskazując na niebo, mieszkanie Boga. Jezus jednak wzywa do tego, by nie nadużywać praktyki przysięgania. Mowa chrześcijanina winna być prostoduszna i pełna prawdy. Nie należy potwierdzać jej zbyt szybko i zbyt lekkomyślnie składaną przysięgą. Dalej, konfrontując się z przywódcami narodu, Jezus mówi o dziesięcinie składanej z roślin, mięty, kopru, kpinku. Uzasadnia, że to nie jest najważniejsze w Bożej sprawie, ale sprawiedliwość, miłosierdzie i wiara, duchowe aspekty religijności. Wreszcie, odwołując się do religijnego prawa czystości, Jezus stwierdza, że nie jest ważne zachowywanie czystości zewnętrznej, które wyraża się w obmywaniu kubków, mis, talerzy, a w tym czasie wnętrze człowieka pełne jest zdzierstwa i niegodziwości. Zachowywanie czystości zewnętrznej tylko wtedy jest uzasadnione, gdy wyraża wewnętrzną czystość duszy i serca, gdy wskazuje na wolność od grzechu. Jezus przywodzi na myśl słuchaczy obraz pobieranych grobów. Zgodnie z żydowskim prawem grzebania zmarłych, kontakt ze zmarłym bądź z grobem powoduje nieczystość rytualną. Stąd właśnie udarł się zwyczaj bielenia grobów, by były one widoczne z daleka i by nikt nie mógł na nie nadepnąć. Jezus jednak mówi, że te wszystkie zewnętrzne zwyczaje tylko wtedy mają sens, jeżeli idzie za nim wewnętrzna czystość serca. I wreszcie Jezus konkluduje swoje napomnienia wezwaniem skierowanym do Jerozolimy, która zabija proroków. Obraz ptaka osłaniającego skrzydłami pisklęta był wykorzystywany również przez autorów Starego Testamentu i wskazywał na opiekuńczą dobroć Boga. Jezus ostatecznie zapowiada zburzenie miasta. Będzie ono zewnętrznym znakiem, że Bóg opuścił to miasto z powodu niegodziwości, które się tam dzieją. Z takimi surowymi refleksjami Jezusa skierowanymi do duchowych przywódców kończymy naszą refleksję. Proszę Państwa, budzi się dzień, przed nami kolejna niedziela. W dużej mierze od nas zależy, czy przeżyjemy ją mądrze i z pogodą ducha, a właśnie tego wszystkim Państwu życzę. Ksiądz Mariusz Rosik.